Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj w odcinku odpowiemy na dwa pytania, a pierwsze z nich brzmi tak. Czy Niemcy potrafią robić komedię?
A drugie brzmi, czy aktorzy i aktorki potrafią śmiać się sami z siebie?
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zaczynamy od niemieckiego, najnowszego serialu o tytule Niemiecki geniusz, który można już oglądać na HBO Max.
I to jest serial, który jest właściwie serialem o tworzeniu serialu, właściwie serialem o tworzeniu remake'u serialu, a właściwie serialem o tworzeniu remake'u serialu, który jednocześnie jest remake'iem innego serialu.
No dobrze, mnie już boli głowa, pewnie naszych słuchaczy i słuchaczki też, ale właściwie sprawa jest prosta.
Moim zdaniem nie jest.
Jest sobie aktor, który nazywa się Kida Ramadan. Jest aktorem, który jest niezwykle popularny w Niemczech, a popularność przyniosła mu rola w serialu Four Blocks.
Rola Toniego, która jest właściwie kultową rolą, jeżeli chodzi o ten serial, a jeżeli nie widzieliście Four Blocks, to właśnie na waszej liście seriali do obejrzenia proszę zapisać Four Blocks.
I na mamy, czerwono.
Na czerwono mamy wiele argumentów, archiwum w naszych podcastach są zachwyty nad tym serialem.
I Niemcy zakochali się w tym serialu. To jest serial, który był niezwykle popularny. Między innymi o skali popularności opowiadałam kiedyś w innej audycji Wycieczka z pilotem. Był to pierwszy serial niemiecki, który opowiadał o Niemczech jako o takiej bardzo, nowych Niemczech, współczesnych Niemczech, jako o takiej bardzo multikulturowym miejscu. Cała akcja działa się w Berlinie i po raz pierwszy aktor, który pochodzi nie z Niemiec, stał się aż tak bardzo popularny. Kida Ramadan to jest już w tym momencie postać, znak w całych Niemczech, szczególnie w Berlinie. On po sukcesie Four Blocks napisał książkę z Federikiem Schauem, czyli swoim jakby partnerem ekranowym właśnie z Four Blocks. Otworzył Barbera z nim i odcina do tej pory kupony właśnie z popularności tego serialu, który już się zakończył.
Tak, i to jest też taka pułapka bycia aktorem jednego serialu, jednej roli. Znamy to w wielu produkcji popkultury.
Piotr Adamczyk zawsze już zostanie papieżem.
Tak, ale bardziej myślałam, na przykład Matthew Perry zawsze będzie Chandlerem, że no, są takie role, które w pewien sposób zatrzymują się tego aktora w tej jednej, w tym jednym skojarzeniu.
Dobra, poczekaj, bo ja tutaj teraz muszę przeprosić jednak Piotra Adamczyka, bo on naprawdę zrobił dużo więcej ciekawych rzeczy, szczególnie, że teraz gra w Marvelu, więc odszczekuję Piotra Adamczyka i papieża.
Chciałam powiedzieć, że też taki sucharowaty żart, więc liczę, że w ogóle wszystkich nas przeprosi, że taki suchar, bo to już taki zgrany żart, zostawmy papieża.
Naprawdę. Wróćmy do Niemiec.
Jakkolwiek dziwne zdanie właśnie padło na antenie. Ale wiesz, dla mnie to też jest taka opowieść, że jeżeli nie słyszeliście nigdy o tym aktorze, o Kida Ramadan, to no, bardzo prawdopodobne, ponieważ jest to aktor znany tylko w Niemczech. I to jest jeden z wątków, który obśmiewany jest w serialu Niemiecki geniusz.
A w serialu Niemiecki geniusz chodzi o to, że Kida Ramadan gra samego siebie. Gra
podkręconego.
Oczywiście, gra człowieka, który nie może się wyrwać z tego, że po swoim ogromnym sukcesie i czerpiąc ze swojej dużej popularności, nie może znaleźć miejsca dla siebie w tym aktorskim świecie na nowo. Po Four Blocks ma tylko jakieś role drugoplanowe, jakieś ogony. Nie ma nic, co mogłoby go zadowolić i ucieszyć. Czyli mamy ten no dość zgrany też motyw aktora w kryzysie.
I tutaj wchodzi, no to jest też pewnie kawałek rzeczywistości albo możliwości rzeczywistości, ale teraz wchodzi w całą tę narrację coś, co się wydarzyło naprawdę, czyli na Twitterze Ricky Gervais, czyli twórca The Office, Afterlife, czy serialu Extras, serialu Statyści, o którym dzisiaj będziemy też mówić i myślę, że ta opowieść też będzie się bardzo przeplatać z niemieckim geniuszem. Po obejrzeniu Four Blocks napisał na Twitterze, jest bardzo popularny na Twitterze, napisał, że Kida Ramadan po prostu był w tym serialu świetny.
I to jest jedna z nielicznych dobrych rzeczy, pozytywnych rzeczy, którą Ricky Gervais pisze na swoim Twitterze, dlatego że zazwyczaj
tak, to jest jednak
wrzuca tam
tak,
różne nieprzemyślane rzeczy. Jak sobie pomyślicie o różnych polskich postaciach ze świata twitterowego, które właśnie zanim pomyślą, to napiszą, to właśnie tak robi Gervais w Wielkiej Brytanii.
No tak, Ricky Gervais jest królem dziadocenu na Twitterze, tak, zdecydowanie.
Ale na chwilę o tym zapomnijmy, tak? Przełknijmy tę gorzką pigułkę, dobrze, że to zaznaczyłyśmy.
Tak jest, chociaż ja wciąż lubię oglądać produkcję Rickiego Gervaisa, ale zrobiłyśmy też cały odcinek o Rickim Gervaisie, więc w tę dyskusję się teraz nie wplątujmy.
I znowu do Niemiec.
I znowu do Niemiec, jakoś odjeżdżam od tych Niemiec bardzo. No i mamy taką historię, że Kida Ramadan zaczyna z nim pisać na Twitterze i zaczynają nawiązywać relację taką zdalną i umawiają się na w barze na piwo w Londynie, gdzie Kida Ramadan namawia Rickiego Gervaisa, żeby dał mu prawo do zrobienia niemieckiej wersji serialu Extras, serialu Statyści. On nie był tak popularny w Polsce, to był bardzo popularny serial.
Można go obejrzeć na HBO Max, ale też jest na Apple TV Plus.
I to jest serial, którym Ricky Gervais gra statystę, czyli takiego aktora, znaczy on jest aktorem, ale ma tylko taką fuchę statysty. I to jest sytuacja, w której bierze udział też w różnych bardzo ważnych produkcjach. Jest bardzo dużo występów gościnnych. Kate Winslet, Samuel Jackson, kto tam jeszcze wystąpił? Orlando Bloom.
David Bowie, Madonna.
Tak, tam jest po prostu, moglibyśmy teraz...
Ben Stiller.
Ben Stiller wystąpił w pierwszym odcinku jeszcze jako reżyser też. No, ale to w sensie grał reżysera, to jest ważne, bo tutaj musimy powiedzieć, że to jest serial o aktorach. No i Ricky Gervais pyta Kida Ramadana, no ale wy w Niemczech nie za bardzo macie gwiazdy, no bo tam co, Diane Kruger, Christopher Waltz, no i...
Arnold Schwarzenegger, który nie jest Niemcem.
Na to pada oczywiście bardzo żart w stylu Gervaisa, no ale tylko mówi Kida Ramadan, że jest Austriakiem, no i na to Ricky Gervais mówi, no Hitler tak samo, ale Niemcy go pokochali, tak? Więc to jest takie poczucie humoru.
Oczywiście Gervais jest zainteresowany jakąś współpracą czy prawami i tym, żeby powstało niemieckie Extras, ale wymyślają na to taką ciekawą formułę, dlatego że wartością dodaną w brytyjskim Extras byli ci najsławniejsi na świecie aktorzy, a skoro niemieccy aktorzy nie są tacy sławni, to zróbmy serial, który w każdym odcinku nie będzie miał żadnej gwiazdy, tylko będzie opowiadał o jakimś filmie o bardzo ważnym Niemcu.
Na przykład o Goethem.
Na przykład o Albercie Einsteinie, na przykład o carycy Katarzynie, czyli o takich postaciach historycznych, które jednak wszyscy na świecie znają.
Więc wracając do tego, czy jest to skomplikowane, to moim zdaniem tak.
I to jest serial na takim poziomie absurdu i na takim metapoziomie, że Rickiego Gervaisa widzimy póki co tylko jeden raz, kiedy siedzi w pubie naprzeciwko Kidy Ramadana i mówi mu, że nie za bardzo chce wystąpić w tym serialu, co byłoby oczywiście wielkim plusem, no bo Ricky Gervais jest bardzo znanym komikiem na całym świecie i na pewno by jakoś mocno podniósł jakość i popularność tego serialu.
Popularność.
I bardzo go Ramadan namawia, że no jednak bez niego to nie ma sensu, więc Ricky Gervais mówi, no dobra, ale nie będę do was przyjeżdżał, to się umówimy tutaj, w Londynie i nagramy jakąś scenę, może w pubie i wtedy ja w nim wystąpię. I my właśnie oglądamy tę scenę w tym pubie i jesteśmy w tym serialu, więc to jest zupełnie absurdalne, ale jednocześnie bardzo urocze w tym wszystkim i my chyba jesteśmy zadowolone z tego serialu i chyba nam się póki te odcinki wychodzą na HBO Max, nam się on podoba.
Tak, to jest, znaczy ten serial jest w porządku, ale ja nie jestem nim zachwycona. On jest zabawny, to jest takie bardzo absurdalne poczucie humoru, które się tu odbywa. Ja doceniam też to, że się śmieje, że ja lubię te zabiegi, jak się aktorzy, twórcy śmieją z aktorów, twórców. To wydaje mi się, lubię ten dystans, ale też mam poczucie, że wpada w takie zbyt duże, zakręcone mielizny czasami ten serial i ma takie pułapki i że nie wychodzi z nich obronną ręką i że w Repozon trzeba być bardzo skupionym, żeby złapać takie te rzeczy, o których ty mówisz. Czyli żeby zorientować się, dlaczego, że ten żart jest takim żartem meta. To nie jest serial, który doceni się w pełni, jeżeli się ogląda go wieczorem na dużym zmęczeniu i chce się po prostu pośmiać z jakiegoś sitcomu.
To jest tak, że formuła, w której aktorzy, których znamy mniej lub bardziej, śmieją się sami z siebie, jest już wykorzystywana w tym momencie w filmach i serialach bardzo często. Mamy Ekstras, potem mieliśmy francuskie Gdzie jest mój agent, które zostało również przeszczepione na różne inne rynki i kraje, między innymi na polskiego mojego agenta, który też właśnie pokazywał, że no, mamy tutaj takich sławnych aktorów, którzy potrafią podejść do siebie z przymrużeniem oka. Uważam, że w niemieckim geniuszu to nie jest na pierwszym planie. To nie jest zupełnie ważne. Ważne jest co innego. To, co przeżywa sam główny bohater, Kida, czyli takie poczucie niespełnionych ambicji, takiej frustracji z tego wynikających, jego życie rodzinne, które jest właściwie trochę na pierwszym planie zamiast na drugim planie, tak jak to bywa w tego rodzaju produkcjach. I właśnie podejście do tego współczesnego rynku. Widzę, jak oni kręcą ten serial, jak szukają reżysera, jak szukają aktorów, jak aktorzy stroją fochy, jak jest ta bardzo zabawna, jedna z najzabawniejszych bohaterek, czyli przedstawicielka telewizji, producentka z ramienia telewizji i ona opowiada, czego telewizja oczekuje dzisiaj od serialu, to wydaje mi się to być bardzo błyskotliwym komentarzem do tego, co my tutaj robimy na co dzień w Szkoda Czasu na Złe Seriale, do tego, co pojawia się na rynku serialowym, jakie seriale są teraz produkowane, jakie są popularne, co ważne jest dla ludzi w tych serialach, to jest clue, to krytyczne podejście do popkultury, którego często nie ma w tych innych serialach, gdzie jest mój agent, czy właśnie chociażby w Ekstras. Tam jest raczej fascynacja nad tym, jakim pięknym stworzeniem jest kino i jak wspaniale się jest nim zachwycać. A tutaj mamy tę ciemniejszą stronę.
Tak, ja jeszcze bym dorzuciła do tego, że ważnym wątkiem jest kwestia finansowania i tego, jak wyglądają budżety i na co się te budżety przekładają i dlaczego raz to wszystko wygląda jak Korona Królów, a chwilę później wygląda jak Gra o Tron. Jak po prostu Kida Ramadan nad tym nie panuje, ale też to jest trochę, wydaje się, nie być do zapanowania. Wiesz, że to jest po prostu nieogarnialne z tej perspektywy i że właśnie ta praca, że jest doceniana ta praca właśnie reżyserów, aktorów, aktorek, reżyserek, a że ta praca, przed którą on teraz wykonuje, czyli bycie całą tą, pilnowanie w ogóle tego całego projektu, gdzieś zostaje na dalszym planie, a bez tej pracy też by tego nie było. Ja widzę w tym docenienie też producentów.
I pokazuje również, jak bardzo peryferyjne są właściwie rynki europejskie, bo nie mamy tutaj właśnie jakichś wielkich graczy typu Netflix, HBO, BBC, którzy nagle zachwycają się jakimś pomysłem i obrzucają twórców serialu złotem. Tylko mamy ludzi, którzy wykładają swoją własną kasę na ten serial. Nie wiem, ile z tego jest prawdy, a ile nie, ale widać, że po prostu, no mimo tego, że niemieckie kino jest jakoś tam pewnie na liście 5 najważniejszych rynków, może 10, jeśli chodzi o robienie seriali. I Niemcy potrafią robić seriale, chociażby Four Blocks. Dark, ale Dark to jest też Netflix, nie? Więc to też jest trochę międzynarodowa produkcja. Że wiesz, że to jest jednak nie robienie seriali z tego złotego czasu, kiedy to po prostu mamy masę pieniędzy i potem odnosimy wielki sukces, tylko właśnie robienie czegoś niszowego, i pracowanie bardzo ciężko, pokonywanie różnych przeciwności do tego, żeby coś, cokolwiek z tego powstało.
Tak, ale to też, jak to o tym tak opowiadasz, to mam poczucie, że dostaje to więcej ciężaru niż to jest w tym serialu. W sensie, że to jest jednak podane w takiej formie, że trzeba to dostrzec, żeby to poczuć, bo też można oglądać to właśnie bardziej z tej perspektywy komediowej, chociaż nie zawsze to poczucie humoru dowozi. Ja mam takie poczucie, że są takie momenty, w których raczej jest to takie, no, dość żenujące.
Ale to jest też inne poczucie niż poczucie humoru niż Gervaisa, czyli teraz jak osoby nas słuchają i myślą sobie, że to jest kolejny serial w stylu tego cringe'u, tego takiego zgrzytu i śmiania się z tych sytuacji, które są tak naprawdę żenujące i bardzo niewygodne dla bohaterów, którzy w nich uczestniczą, to tego tam nie ma. Tam nie mamy gagów. Tam nie mamy śmiesznych dialogów, błyskotliwych jakichś, tylko cały żart tego serialu polega na właśnie zbudowaniu całej opowieści o Kidzie i o jego życiu.
Tak, i o tym, że ludzie w tym biznesie są często nieodpowiedzialni i nieprzewidywalni. Przypomina mi się scena chyba z pierwszego odcinka albo z drugiego, kiedy nagle postanawia reżyser zrobić zamach na cesarza. mimo że ktoś inny jest głównym bohaterem tego, co ma nagrać i zaczyna rzucać różnymi przedmiotami. Tak, to jest tego typu poczucie humoru.
Ale powiedzmy trochę coś o tym kolejnym planie, na którym się ta opowieść dzieje, czyli o życiu prywatnym samego Kidy. Bo tu z kolei moje skojarzenia szły raczej w stronę seriali typu Rami, typu Specjalista od niczego, typu Moe, czyli mamy komika, aktora, który opowiada w serialu, nawiązując do swojego życia.
Opowiada o tym, że mimo sukcesu, który niewątpliwie osiągnął, na przykład jego dzieci uznają go za osobę bezrobotną.
No, to też jest ciekawe, bo Ramadan zatrudnił do tego serialu dwoje swoich prawdziwych dzieci, naprawdę ma sześcioro i też ta rodzina nie jest taka jeden do jednego przeniesiona zdecydowanie, ale jest bardzo mocnym tym komediowym wyznacznikiem i też mi się kojarzy z tymi serialami, które wymieniłam, dlatego że mamy ten wątek jednak życia na styku kilku kultur. I tego, że Moe to było o muzułmaninie, który żyje w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie bodajże,
Tak, chyba tak.
Rami również. Oni akurat byli z tego pokolenia jakby drugiego?
Nie do końca, no bo
Rami
cała historia Rami był, bo Moe miał cały czas nieuregulowaną sytuację prawną i to powodowało wiele problemów. Polecamy w ogóle bardzo oba te seriale, szczególnie Moe mam poczucie, że został tak przegapiony w tej Netflixowej takiej pulpie, że nie wybił się tak, jakby mógł. Nie dostał takiej promocji, więc serial Moe koniecznie do obejrzenia. Też jest bardzo zabawny. I Rami też jest bardzo zabawnym serialem. Ten z kolei doceniony, bo wiele nagród, też HBO Max. Więc wydaje mi się, że inaczej. No tutaj mamy pokazanie tego, że mimo tego niewątpliwego sukcesu, te różne wyzwania i te różne trudności życia w kraju, który w jakiś sposób nie jest krajem pochodzenia, cały czas są adekwatne i w tej rodzinie, która jest rodziną międzykulturową, też to wiele pokazuje, chociaż przyznam, że te teksty córki szczególnie, która mówi, co to za zawód aktor, doradca podatkowy to jest zawód, a jej mama kiwa głową i pokazuje, jaką ma rozsądną córkę, to naprawdę przyznam, doceniam.
Te dzieciaki robią robotę, kradną sceny tym właśnie wszystkim gwiazdom kina niemieckiego, a tutaj po prostu oni mają najlepsze ze sobą i dialogi i różne sceny, tak jak chociażby wtedy, kiedy Kida bardzo sfrustrowany i bardzo też zmotywowany, żeby osiągnąć sukces swojego serialu, musi nazbierać kasę i w pewnych...
Pożycza!
I jakoś tak się dzieje, że trochę wychodzi na to, że żeby dostać pieniądze od jednego z gangsterów, postanawia zgodzić się na to, żeby obrzezać swojego syna. To brzmi trochę przerażająco, jak teraz o tym mówię, ale jeśli chodzi o takie przełożenie tego na komedię i na właśnie serial, to nie jest tak strasznie. Wydaje mi się, że jest dużo bardziej śmiesznie.
Tak, zdecydowanie śmieszniej, bo w sumie ja bym tak. Tak, to są takie wątki, które się tam pojawiają, ale wiesz też, że warto poza tym niemieckim geniuszem porozmawiać trochę o serialu Extras, czyli serialu statyści, który w jakiś dziwny sposób jest pierwowzorem niemieckiego geniusza.
W pewnym sensie jest pierwowzorem, ale jest zupełnie inny. Oglądając te dwa seriale, ja sobie dzisiaj przypominałam statystów, to zobaczyłam na świeżo, jak to bardzo daleko jest. I od tego poczucia humoru i tej specyfiki Gervaisa, którą też widać w The Office i nawet w tym amerykańskim The Office to widać. Ja dzisiaj po przypomnieniu sobie tego serialu, chyba muszę powiedzieć, że to jest mój ulubiony serial Gervaisa, który powstał.
To jest serial, który jest bardzo błyskotliwy, który jest też bardzo w punkt. To znaczy, ja myślę, że sceny, w którym Kate Winslet uczy przyjaciółkę Gervaisa, jak świntuszyć przez telefon, są po prostu są wspaniałe. I to, jak ci aktorzy śmieją się sami z siebie w tym serialu, podobało mi się nawet bardziej niż w serialu, gdzie jest mój agent. Miałam takie poczucie, że tu jest to bardziej po bandzie, Gervais jest Gervaisem, ale zdecydowanie jest to bardziej po bandzie, ale zaskoczyło mnie to, że ten serial wciąż mnie śmieszy, bo to jest dość stary serial.
Z 2005 roku, więc on ma prawie 20 lat.
I to widać po tym, jak się go ogląda, jak on jest nakręcony, jaka jest jakość tych zdjęć. To widać, że to nie jest nowy serial, a jednocześnie jest to Niezwykle zabawna, błyskotliwa komedia i też sprawiało mi radość wyszukiwanie różnych aktorów, którzy pojawili się na przykład później w Afterlife.
No, ja byłam na przykład absolutnie rozmiękczona i rozpłynięta tym, że w roli takiego statysty trochę w statystach, czyli osoby, która się pojawia przez chwilę, aktora drugoplanowego, który naprawdę gra tylko w jednym odcinku, występuje Matthew McFadden, czyli kto? Tom z Sukcesji i jest właśnie takim bardzo młodym aktorem. Ledwo go poznałam, powiem ci szczerze. Więc ten serial trochę replikuje sam siebie, to znaczy sam trochę ma takich aktorów, którzy potem stali się gwiazdami, którzy dzisiaj też mogliby na przykład wystąpić w kolejnym sezonie jako te superstar.
Matthew McFadden, który miał kiedyś stać się Tomem Sukcesji, ale po drodze jeszcze miał zostać panem Darcy z Dumy i Uprzedzenia.
Tak jest. Ten serial, czyli Statyści, ma te wszystkie rzeczy, do których nas Gervais i Merchant też, bo jednak musimy tutaj też wspomnieć te ikoniczny duet, bo jednak Merchant też jest bardzo ważny w tej całej produkcji. Robi dokładnie to, do czego nas oni przyzwyczaili, czyli są żarty z religii. Główny bohater ma w sobie bardzo dużo z Gervaisa, jest takim cynikiem.
To jest gość z Afterlife, tylko w innym momencie życia.
Myślę, że tak. To jest gość z Afterlife, tylko jeszcze 20 lat wcześniej, jak miał jakieś swoje marzenia i cele. Że pojawiają się tam mniej lub bardziej niewybredne żarty dotyczące nazizmu. To się też świetnie łączy z późniejszym niemieckim serialem i z historiami, które tam mają miejsce.
No mamy aktorkę, która ma dziecięce porażenie mózgowe. Widać, że nie gra, tylko po prostu choruje na dziecięce porażenie mózgowe i żart z niej i z nią też są powagi.
No to jest już bon mot, że dla Gervaisa nie ma świętości, że on potrafi sobie żartować ze wszystkiego i to jest jego filozofia życiowa, że ten humor i w ogóle jakby opowieść o świecie musi być zawsze jakaś bardzo mocno przekraczająca i dlatego chyba jest teraz takim ogromnym apostołem zwalczania cancel culture i wszędzie się dopatruje tych różnych przejawów cancel culture. No sorry, jakoś ciebie nikt nie skancelował, więc chyba jednak nie jest aż tak źle z naszym światem, jak opowiadasz.
Ja lubię produkcję Gervaisa, tylko zabrałabym mu Twittera.
Nie wiem, czy to jest możliwe.
Wiem, no.
Czyli ale napisz do niego na Twitterze, skoro Ramadanowi odpisał, to może i tobie odpiszę.
Tak, ale to on niego zaczepił.
To prawda, musisz zrobić jakiś serial dobry. Ford Blocks polskie, bardzo poproszę. Targówek, Brudno, Praga Północ.
Tak, warszawskie dzielnice. Nie, wiesz, to dla mnie to jest serial, gdzie to jego poczucie humoru wybrzmiewa najciekawiej i bardzo pasuje. A później też znowu mamy poziom meta, bo w pewnym momencie bohater grany przez Gervaisa zaczyna sprzedawać BBC serial o swoim szefie. Czyli tutaj mamy z kolei mrugnięcie okiem do The Office.
Tak, i do też innych rzeczy, które Gervais robił. I jeszcze na koniec chciałam tylko wspomnieć o tym, co na przykład różni statystów od serialu Gdzie jest mój agent. Bo w serialu Gdzie jest mój agent i też w moim agencie, tej polskiej wersji, żarty samych siebie z aktorów nie idą jakoś bardzo po bandzie. To są raczej takie miłe, anegdotyczne rzeczy. Jak ktoś gra też jakiegoś rozpieszczonego, rozwydrzonego aktora, to widać w tym dużo mrugnięcia okiem i cały czas jakby bazujemy na tym, żeby nie stracić sympatii do tego właśnie bohatera. To nie jest przekraczanie swojego wizerunku, to jest raczej utrwalanie swojego wizerunku. Natomiast w Statystach no tutaj już się grubo dzieje, to znaczy ty powiedziałaś o Kate Winslet, która przeklina jak szewc i jakby jest ekspertką od rozmowy erotycznej przez telefon, ale mamy też na przykład Daniela Radcliffe'a, który jest w głowach ludzi jednak bardzo sklejony z tym grzecznym i miłym Harrym Potterem, a tutaj na planie pokazuje się jako człowiek, który nosi ciągle ze sobą otwartą prezerwatywę i podrywa starsze kobiety.
Albo Orlando Bloom, który właściwie cały czas powtarza, jak to dziwi się, że jakaś kobieta się nim nie zachwyca.
I cały czas ma obsesję porównywania się do Johnny'ego Deppa.
Tak. To jest bardzo zabawny wątek, naprawdę.
Tak. Więc bardzo polecamy Statystów, też polecamy patrzeć na ten serial jednak z perspektywy tych 20 lat, które minęły od jego premiery. I ja zaznaczam, że mi się podobał bardzo pierwszy sezon, ale drugi sezon, kiedy już nasz główny bohater zaczął odnosić te sukcesy, już nie był taki dobry.
Nie, nie, nie. Pierwszy sezon jest zdecydowanie najlepszy.
Rozmawiamy na podstawie Niemieckiego geniusza, serialu, który można obejrzeć na HBO Max. O takim zabiegu scenariuszowym, o takim pomyśle, o idei tego, że znani aktorzy występują grając samych siebie. I to nie przez przypadek zazwyczaj są jednak seriale komediowe. I chciałam cię zapytać, bo dlaczego właściwie to jest takie fascynujące, że no już od 20 lat, bo mówimy o Statystach, które jako jedne z pierwszych jakoś tam eksplorowały serialowo właśnie ten pomysł, to dalej bawi i to dalej jest na tyle ciekawe, że powstają te seriale o tym, że aktorzy śmieją się sami z siebie.
Wiesz co, ja to lubię, bo ja mam wtedy takie poczucie, że poznaję trochę kuchni.
Czyli masz po prostu pudelka na w serialowej wersji.
Nie wiem, czy pudelka. Bardziej takie poczucie, że ci aktorzy, dając nam taki dostęp do dystansu do samych siebie, dają się trochę lepiej poznać.
Zaglądasz za kulisy.
Trochę tak. I trochę widzę, kto ma ten dystans, kto nie ma. To jak daleko jest gotowy się posunąć w różnych żartach, jak wspomniany na przykład Daniel Radcliffe, potrafi się ustawić. I wiesz, dla mnie to coś mówi o tym. I to jest też taki, wydaje mi się, gotowiec i myślę, że zawsze łatwiej jest się śmiać z czegoś, co jest w jakiś sposób prawdziwe. Dlatego dobre są też seriale komediowe i tutaj często je chwalimy, które w jakiś sposób bazują na historii danej osoby, na czymś, co ta osoba zna. No a co bardzo dobrze znają twórcy filmów i seriali i aktorzy, aktorki i reżyserzy, reżyserki? No znają ten biznes i znają ludzi z tego biznesu, więc wydaje mi się, że to jest ten klucz.
Ale na przykład, jeśli myślę sobie o serialu Gdzie jest mój agent, czyli francuskim serialu, też niezwykle popularnym we Francji, który w tym momencie już skończył się, miał swój ostatni sezon, to myślę, że też ważną rolę w tym wszystkim odegrała ta poboczna historia, czyli historia agentki albo w ogóle całej agencji, która reprezentuje aktorów, w której pracują bardzo różne osoby, przeżywające swoje własne dylematy, perypetie, miłości, rozstania, romanse, że po prostu gdzie jest mój agent, ta historia poboczna obok tych aktorów i obok całego tego świata uchwyconego w bardzo ironiczny sposób, też jest bardzo mocna i myślę, że Gdzie jest mój agent jest mocniejsza nawet niż w Niemieckim geniuszu.
Tak, zdecydowanie tak. Na przykład w Extras, w Statystach tego jest najmniej. Tej historii, de facto historii głównych bohaterów, bo to są takie zbiór gagów.
Ale też jest agent, tylko z kolei taki, który w ogóle nie interesuje się naszym głównym bohaterem Andym, tylko udaje, że pracuje. I dlatego ten nieszczęsny Andy ciągle jest tym statystą i nie może dostać tej swojej wymarzonej linijki kwestii do wypowiedzenia.
I bardzo dużo robi, żeby dostać te kwestie. Wiesz, i to też myślę, że gdyby to było tak, że mamy jednego aktora albo kilku aktorów, którzy są główni przez cały sezon albo przez całą produkcję i śmieją się z siebie, to by było męczące. No, siłą tego jest, że oni się pojawiają na chwilę, tak? Czyli ile trwały sceny z Samuelem L. Jacksonem w Statystach? 3-4 minuty? Wystarczyło.
Tak, i co ciekawe, to przy tego typu produkcjach ich twórcy często opowiadają, że w miarę kręcenia to właśnie gwiazdy się do nich zgłaszały z prośbą o to, że chcą też wystąpić, chcą zostać uwzględnieni, no i tam właśnie pokazać tę swoją prawdziwą, zawadiacką twarz.
No Daniel Radcliffe też do BoJack Horsemana się wcisnął, bo to też jest przecież serial o w jakiś sposób, no, którym też występują aktorzy i aktorki, głosowo, ale wciąż.
No ale wiesz, Daniel Radcliffe na zawsze pozostanie Harry Potterem, tak jak Kida Ramadan pozostanie Tonym.
No i to daje pewien paszport do różnych rzeczy, ale BoJack Horseman też jest takim serialem, w którym mamy główną historię i mamy aktorów, aktorki epizodycznych, którzy się w różny sposób grają też siebie i pojawiają się w tym serialu.
Grają też siebie, ale też tam występują postaci, które nawiązują do prawdziwych historii, że nie są takie jeden do jednego, że mamy tutaj akurat tę aktorkę czy tę piosenkarkę, tylko gdzieś ona jest tam w tym antropomorficznym świecie przefiltrowana przez ten kreskówkowy, bardzo też radykalny humor.
I myślę, że jest też wyjątek od tego, co mówimy, i myślę o serialu Staged, Wystawieni. Przyznam, że to był serial, który sprawił, że się bardzo często śmiałam. Czyli serial, który odbywał się praktycznie, no można powiedzieć, w ramach jakiegoś telechatu. Serial na Zoomie, czyli w trakcie pandemii dwóch przyjaciół, David Tennant i Michael Sheen, nagrali serial o tworzeniu sztuki teatralnej, później innych produkcji i o swojej przyjaźni, która się odbywa właśnie w ten sposób, na Zoomie.
No, no i tam też są oczywiście gwiazdorskie epizody.
Judi Dench.
Samuel L. Jackson właśnie.
A właśnie, też jakoś lubi tę formę.
Ma dużo czasu na emeryturze. Więc może sobie występować. Ale to też jest przykład serialu, w którym zostali zaangażowani członkowie rodziny. Bo tam grają partnerki, zarówno Tenanda i Sheena, tak jak do niemieckiego geniusza swoje własne dzieci zatrudnił Kida Ramadan.
No to był czas lockdownu i pandemii, więc też...
Nie było nikogo w pobliżu.
Tak, było to łatwiejsze, ale też panowie grają samych siebie, przyjaźnią się od lat i to jest taka męska przyjaźń, trochę szorstka, w sensie bardzo pięknie nabijają się siebie, ale też siebie nawzajem. Bardzo dobra produkcja. Niestety nie można jej teraz legalnie obejrzeć w Polsce, nad czym ubolewam, bo przyznam, że nawet oglądając statystów, miałam ochotę wrócić do wystawianych.
Zdecydowanie tak. Niestety, Gdzie jest mój agent, też chwilowo jest niedostępny, więc czekamy, może on się pojawi w tej niezliczonych naszych polskich serwisach streamingowych, polskich, w sensie dostępnych w Polsce, bo jest ich już coraz więcej i może ktoś jeszcze sobie przypomni. Chociaż nie jestem pewna, czy akurat wracanie do takiego serialu, który nam mocno przypomina o pandemii, to jest teraz dobry pomysł. Wydaje mi się, że ludzie raczej chcą wyprzeć ten czas, niż do niego ze wzruszeniem wracać.
No pewnie tak, pewnie masz rację. Można obejrzeć za to w Polsce Mojego agenta, czyli tą polską wersję. Zrobiła to telewizja TVN, więc można obejrzeć na playerze wszystkie odcinki.
I to też pokazuje, że dalej jest potencjał w tym pomyśle i dalej z niego można czerpać. Szczególnie, że no tak, no nawet w Polsce i w każdym kraju można znaleźć osoby, które są jakoś tam bardzo znane i które wpiszą się w sam ten pomysł, dlatego że Mój agent, polska wersja, jest bardzo mocno oparta na swoim oryginale. I twórcy tutaj mieli taką dość trudne zadanie, żeby dopasować polskich aktorów z ich...
Polskie gwiazdy do francuskich i międzynarodowych.
Tak, to jest rzeczywiście wyzwanie, żeby to zrobić jakoś wiarygodnie. Wydaje mi się, że w tym przypadku to się udało.
Tak, ja też tak uważam. Chociaż to też jest taki serial, który widać, że jest zrobiony przez TVN, bo jest pewnego rodzaju wypolerowany świat. Warszawa jest wypolerowana w tym serialu.
Ale myślę, że Paryż też jest wypolerowany w oryginale i że to po prostu czegoś takiego wymaga. A co mi przypomniało, że jeśli chodzi o niemieckiego geniusza, to bardzo mi się podobało, jak tam Berlin został uwzględniony. Dlatego, że no, Berlin też ma swoją bardziej i mniej chwalebną kinową historię, wielkie studia telewizyjne, ważne kina, ważne nagrody, które też są przyznawane przecież w Berlinie. To wszystko gdzieś tam w tym serialu się w tle telepie i nam pokazuje.
Tak, i też jak ta rywalizacja o te nagrody i no to uznanie, to też jest bardzo podobne do statystów, bo z kolei w statystach są dyskusje o tym, że co trzeba zrobić, czyli żeby trzeba zagrać osobę z niepełnosprawnością intelektualną, murowany Oscar, trzeba zagrać coś związanego z
Drugą wojną światową,
z Holokaustem, tak konkretnie. I to też
przecież
murowany.
Pianista zgarnął tyle Oscarów, mówi Kate Winslet.
Tak. I właściwie no, Kate Winslet mówi też tam, że no, tę rolę wzięła właśnie dlatego, żeby po prostu w końcu zgarnąć Oscara, bo przecież cały świat pyta, gdzie jest Oscar dla Kate Winslet. Widać, że to seria sprzed 20 lat już
nieaktualna.
Tak.
Ale zastanawia mnie właśnie to, że wszyscy, którzy chcą opowiadać jakoś o branży telewizyjnej czy branży kina, teatrów, seriali, robią to w sposób komediowy, bo mamy przecież też takie seriale, które już troszeczkę odbiegają od tej konwencji, o której dzisiaj mówimy, czyli na przykład ten serial z Alanem Arkinem.
Komiński metod. Tak. Ale to też jest metoda Komińskiego.
Tak, albo chociażby
to
serial
Hacks. To też jest komediowe.
To też jest komedia, więc pytanie, czy na przykład można opowiadać o swojej własnej branży i jednak z bardziej poważnym podejściem. Czy dorobimy się serialu, który nie będzie komedią, tylko właśnie na przykład będzie jakimś, nie wiem, dramatem, kryminałem nawet, który pokaże nam fragment tego życia. Myślę, że też jakby te ciemne strony branży filmowej są do ujęcia, do pokazania, chociażby teraz, jak jest strajk scenarzystów i jak widzimy, jak ogromne nierówności tam panują.
No wiesz, wokół historii Harvey'ego Weinsteina powstało parę filmów.
Ale to nie były filmy o robieniu filmów, tylko to były filmy o bardziej jednak ofiarach i predatorze niż pokazujące jakoś...
No ale w świecie filmowym.
Jak te mechanizmy działają.
Czekamy i marzymy, ale my mamy parę takich marzeń serialowych, na przykład dobry serial polityczny o Polsce.
I tutaj znowu wracamy do tego, od czego wyszłyśmy, czyli od finansowania seriali i tego, co się sprawdza i co się sprzeda. Już tutaj wielokrotnie wspominałyśmy o tym, że tego serialu politycznego w Polsce nie ma. Przede wszystkim dlatego, że nie ma komu go sfinansować, że nasze stacje telewizyjne czy...
platformy streamingowe tak. Nie mają w tym tak dużego interesu. I powstają tylko jakieś takie wersje jak Sługa Narodu w wersji polskiej.
Albo Ucho Prezesa.
No tak, to Ucho Prezesa ja doceniam, no ale to też już serial zakończony.
Tymczasem polecamy Niemieckiego geniusza.
Tak samo jak Powrót do statystów. Oba na HBO Max.
I jeszcze przed Niemieckim geniuszem można szybko sobie przejrzeć Four Blocks, bo jest to naprawdę genialny serial. Jeden z lepszych gangsterskich seriali, który obejrzałam w ostatnich kilku latach.
Lista do zrobienia na czerwcówkę jest gotowa.
My się już żegnamy z wami. Zapraszamy jak zwykle na nasze media społecznościowe.
Oraz przypominamy, że można nas też słuchać na różnych platformach podcastowych. Na Spotify czy Apple Podcast.
No i oczywiście na portalu tok.fm.pl i w aplikacji Radia Tok FM.
Dobrego oglądania.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.